W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Rozmawiać dziś będziemy o podatkach, bo to trzecia środa miesiąca, a więc środa podatkowa. Może już nie o dochodowym od osób fizycznych, który mam nadzieję mają Państwo za sobą rozliczony i zapomniany. Ostatni, którzy tego nie zrobili, pewnie już dostali informację, że mają coś do dopłaty, bo jeżeli nie zajrzeli na swój e-PIT, to po prostu ich zeznanie zostało zaakceptowane i Urząd Skarbowy o swoje się dopomni. A dziś moimi Państwa gośćmi są pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i pan Dariusz Stojak, starszy ekspert skarbowy, również z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy o podatku równie popularnym jak podatek dochodowy, albo przynajmniej tak mi się wydaje, bo lubimy się obdarowywać, a też w spadku parę rzeczy dostajemy. Czasami jest to majątek, czasami majątek trwały, czyli nieruchomości, czasami są to pieniądze. Ale zanim do spadku przejdziemy, chciałam zapytać w imieniu swoim oraz innych rodziców utrzymujących dzieci poza miejscem zamieszkania na studiach, bądź też na takie, które się uczą, co miesięcznie wspierając ich pewną kwotą pieniędzy. I już wiem, że nie muszę się martwić.
Tak, dzień dobry, proszę Państwa.
Przynajmniej urzędem skarbowym.
Tutaj przy kwestii wspierania rodziców, tych studentów swoich, mamy do czynienia z wypełnianiem obowiązku alimentacyjnego i w takiej sytuacji, jeżeli utrzymujemy dziecko, mamy świadomość, że dziecko samo się nie utrzymuje, bo nie ma czasu, żeby podjąć pracę, ewentualnie ta praca nie wystarczy na utrzymanie się w innym mieście. Dlatego też wsparcie rodziców należy traktować jako wypełnienie obowiązku alimentacyjnego. W związku z tym nie jest to obciążone opodatkowaniem.
Wszelkie takie kieszonkowe, które dzieciom przekazujemy, również nie, prawda? Jeżeli są to kwoty nawet przelewane na konto, bo czasami tak wolimy dać do ręki, żeby może na koncie nie było śladu.
Tutaj należy pamiętać, jeżeli cały czas jesteśmy wypełniając ten obowiązek alimentacyjny, to tutaj jak gdyby nie mamy takiej formy przekazywania, przekazanie do ręki w trakcie, gdy dziecko jest akurat w domu, to jak najbardziej. Natomiast przelewy bankowe tutaj głównie należy pamiętać, żeby je prawidłowo opisać, co to jest, w związku z czym przelewamy na konto dziecka i wówczas nie powinno być wątpliwości, czy mamy do czynienia z tym wypełnieniem obowiązku alimentacyjnego, czy już wchodzimy w kwestię darowizny.
A kiedy wejdziemy w kwestię darowizny?
Kwestia darowizny będzie wtedy, gdy mamy do czynienia z takim jednorazowym, niepowtarzalnym przekazaniem jakiejś wartości, czy też rzeczy tutaj, czy też nieruchomości. Wówczas już nie jest to taki typowy wydatek dotyczący utrzymania dziecka, czyli na wyżywienie, na mieszkanie, ewentualnie na ubranie tego dziecka. I jeżeli to jest taka specyficzna, jednorazowa przekazanie jakiegoś świadczenia, wówczas możemy mieć do czynienia z darowizną.
Tutaj warto wspomnieć, że te darowizny kumulują się oraz spadki chyba również, tak? W przeciągu 5 lat. To w ciągu 5 lat, no właśnie, a kiedy te 5 lat liczymy, od którego momentu?
Od uzyskania pierwszej darowizny, liczymy ten okres 5-letni i ta kwota się sumuje. I jeżeli mamy do czynienia z darowiznami, które przekraczają kwoty wolne od opodatkowania, tutaj w przypadku rodziców będzie to 9637 zł od każdego z rodzica, wówczas ta kwota po przekroczeniu jeszcze też nie mamy do czynienia z opodatkowaniem, bo jeżeli zgłosimy je do Urzędu Skarbowego, czyli dziecko obdarowana, ta osoba zgłosi w Urzędzie Skarbowym w ciągu 6 miesięcy, wówczas nie podlega to również opodatkowania, bo to jest darowizna w pierwszej grupie podatkowej.
Ta darowizna w pierwszej grupie podatkowej, wydawałoby się, że złożenie takiego formularza, na którym pokazujemy, że żeśmy darowiznę otrzymali, zerowego w zasadzie, bo potem podatek nie występuje. Powinniśmy o tym pamiętać, w ciągu 6 miesięcy należy to zrobić, ale jednak są tacy, którzy zapominają, bo pojawiły się już takie plany również zmiany tej ustawy, żeby wdowy oraz obdarowane dzieci nie musiały tego podatku płacić, bo tutaj warto wspomnieć, że to na obdarowanym tak, ciąży osoba, ten
która,
obowiązek.
Która ma przysporzenie na swoim majątku, to ta jest zobowiązana do złożenia stosownej deklaracji. I w zależności, czy tak jak tutaj pani wspomniała, jeżeli przekroczymy ten okres 6 miesięcy, to tak naprawdę już składamy deklarację podatkową, wykazujemy majątek, który został nam przekazany. No i jeżeli mamy do czynienia z pierwszą grupą podatkową, czyli nie korzysta już ze zwolnienia, bo nie został dopełniony ten 6-miesięczny termin.
A to jest termin nieprzekraczalny.
Termin jest nieprzywracalny. To no jest właśnie. Zawity termin, w związku z tym przekroczenie jego nie jest możliwe już. Organy podatkowe nie mają możliwości przywrócenia tego terminu.
To może lepiej udawać, że nie było takiej darowizny. Zawsze Urząd Skarbowy się dowie. To lepiej nie udawać, lepiej dopełnić tego obowiązku w ciągu tych 6 miesięcy. Czy złożenie takiego, no nie nazwę tego PIT-em, tylko takiego formularza może być przez stronę internetową, czy gdzieś w jakiejś zakładce to znajdziemy, czy tylko we deklarację?
Oczywiście tutaj, proszę państwa, tak jak przy zeznaniach podatkowych, mamy tą stronę Urząd Skarbowy, czyli podatki.gov.pl i tam poprzez zalogowanie się w Urzędzie Skarbowym możemy również złożyć tą deklarację, czy to też tą do zwolnienia z opodatkowania, czy też już informację o zwolnieniu, natomiast deklaracja do opodatkowania też jest możliwość złożenia elektronicznie.
Trzeba pamiętać tylko, że ten termin 6 miesięcy liczy się od daty przekazania darowizny, tak?
Tak.
O ile to będą pieniądze i przekazane przelewem bankowym, to tutaj żadnych wątpliwości nie będzie, bo będziemy widzieli, kiedy żeśmy ten przelew zrobili,
tutaj
prawda?
Tutaj dodatkowym warunkiem przy przekazach pieniężnych, gdy mam do czynienia z darowizną środków finansowych, wówczas jest ten dodatkowy obowiązek, żeby skorzystać ze zwolnienia, jest to, że musi być przekazany za pośrednictwem rachunku bankowego. Przekazanie gotówką nie uprawnia do zwolnienia.
Czyli po prostu przelewem na konto bankowe do Urzędu Skarbowego informacja i jesteśmy zwolnieni z opodatkowania i zapominamy o tej darowiźnie, no nie do końca, prawda? Bo musimy pamiętać...
Sumujemy cały tak, czas właśnie. Kolejne darowizny.
Czyli po raz kolejny obdarowani jesteśmy i kolejny formularz składamy.
Tak.
Nawet jak to będzie bardzo niewielka kwota?
Nie, tutaj jeżeli zapłacimy podatek już od tej zadeklarowanej kwoty, która została, już przekroczyła progi zwolnieniowe i nie dopełniliśmy obowiązku, później kolejna deklaracja powoduje, że urząd przelicza ten podatek i już ustala z uwzględnieniem wcześniej zapłaconego podatku, czyli tak naprawdę płacimy tylko od różnicy.
To proszę powiedzieć, kto może nie płacić tego podatku? No już wiemy, że rodzice.
Rodzice, dziadkowie, otrzymanie od tej najbliższej rodziny w linii prostej. Czyli pierwsza grupa podatkową, którą mamy, czyli to rodzice, dziadkowie, dzieci, wnukowie, ta linia prosta, małżonkowie, to również jest ta grupa, która korzysta ze zwolnienia.
Ze zwolnienia pod jednym i podstawowym warunkiem złożenia.
Zgłoszenia.
Zgłoszenia o darowiźnie. W terminie 6 miesięcy. Jeśli nie, podatek bolesny?
W pierwszej grupie to maksymalny bodajże jest chyba 7%. To w zależności od kwoty, ona jest od 3 rośnie do 7 i maksymalnie po przekroczeniu określonej kwoty ona jest już 7%.
Czyli może zaboleć, jeżeli darowizna jest rzeczywiście znaczna. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatku od spadków i darowizn. Przedstawiam sytuację, która wydawałaby się, że tak życiowo wygląda, czyli rodzice utrzymują dzieci i rzeczywiście tak jest, a jak utrzymujemy dorosłe dzieci, czyli co miesiąc mama przekazuje córce, która wychowuje już własne dziecko, prowadzi normalne życie, tudzież pracuje. To czy taka comiesięczna, takie comiesięczne wsparcie dla w zasadzie dorosłej osoby również możemy traktować jako ten obowiązek alimentacyjny, czy w takiej sytuacji już mówimy o darowiźnie?
Jeżeli będzie to spełniało, oczywiście tu należy zwrócić uwagę, z jaką sytuacją mamy do czynienia, jak tutaj pani przedstawiła, jest to sytuacja życiowa, która wymaga takiego wsparcia przez rodzica.
I comiesięcznego.
Pomimo, że to dziecko już jest dorosłe, ma jakieś swoje dochody, ale skoro te dochody nie wystarczają na utrzymanie siebie i własnego dziecka, tutaj należałoby takie wsparcie comiesięczne potraktować jednak jako w dalszym ciągu ten obowiązek alimentacyjny, bo przepisy jak gdyby nie określają, w jakim momencie kończy się ten obowiązek alimentacyjny. Sytuacja życiowa wskazuje, czy mamy do czynienia z tym obowiązkiem, czy też nie.
Jeżeli dzieci na swoich rodziców tak będą w ten sposób...
Oczywiście, jeżeli sytuacja się zmieni, że tak powiem, osoba wspierająca, czyli dzieci będą wspierały rodziców, sytuacja wygląda analogicznie.
Ale w momencie, kiedy na przykład rodzice wspierali przez długi czas, a potem powiodło się i można już te pieniądze oddać rodzicom, w sensie chce się im podziękować, że tak pomagali i jednorazową kwotą wspiera się rodziców, to tu już będziemy mówili o darowiźnie.
No, wydaje się, że tak, że tutaj już takie przekazanie takich środków to należałoby traktować jako darowiznę i no nie wyobrażam sobie sytuacji, w jaki sposób mielibyśmy to udokumentować, że to jednak, czy to zwrot
tak, nakładów zwrot wieloletnich.
Jest, no tutaj kwestia jeszcze wątpliwa jest, bo czy to nie była pożyczka czasem, więc inny podatek ewentualnie by w grę wchodził, ale tutaj myślę, że to powinniśmy potraktować jednak jako darowiznę, taki zwrot, taki środków.
Myślę, że żaden z rodziców nie czeka na taki zwrot po prostu tylko, ale z radością przyjmie, jak będzie w jakiejś sytuacji, kiedy taka sytuacja nastąpi. Darowizna to nie tylko pieniądze. Darowizną przekazujemy mieszkania, przekazujemy działki, przekazujemy samochody. I tu pytanie. Też tak samo musimy to jakoś wycenić, musimy gdzieś wpisać, jaką kwotę otrzymaliśmy. Oczywiście, jeżeli mieszkanie przekazujemy, to pewnie będzie akt notarialny i będzie przeniesienie własności, ziemię tak samo, nieruchomość. Z mieszkaniem może być różnie, ale bo może być spółdzielcze prawo, prawda, więc trochę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, zawsze akt notarialny. I tutaj nie będzie wątpliwości, jaka jest cena, bo w akcie notarialnym wycena będzie. Ale jeżeli będą to rzeczy...
To znaczy tak, jeszcze tutaj zatrzymajmy się przy nieruchomościach.
Dobrze,
tak.
Zatrzymajmy się przy nieruchomościach.
Tak, bo chodzi o to, że tak, nieruchomość przy nieruchomościach będzie akt notarialny. I tutaj trzeba wskazać, że jeżeli jest akt notarialny, to nie trzeba tego zgłaszać do urzędu. Oczywiście pod warunkiem, że tutaj to są osoby najbliższe, tak? Czyli dostajemy od rodziców mieszkanie, tak, działkę jakąś, no to wtedy to jest zwolnione nawet i nawet nie trzeba tego wtedy zgłosić. Tak, tak. Bo akt notarialny wpływa do urzędu, to tutaj jest takie wyłączenie. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczach ruchomych, powiedzmy samochód, no to tutaj...
Skuter też może być drogi, hulajnoga może być... Hulajnoga taka droga nie.
No powiedzmy, ogólnie o rzeczach ruchomych mówimy, bo obowiązek podatkowy powstaje wtedy w momencie spełnienia darowizny, czyli chodzi o przekazanie tego. W umowach darowizny się często wpisuje, że powiedzmy przy samochodach, że rzecz została przekazana właśnie tutaj w momencie sporządzenia darowizny i wtedy wiemy, że właśnie od tego momentu jest pół roku na zgłoszenie nabycia, tak?
A jaką kwotę wpisujemy? Czy to jest ważne, czy w ogóle przy tych zgłoszeniach, kiedy to jest zwolnione z opodatkowania, to ta kwota w zasadzie znaczenia nie ma?
No tak, no w zgłoszeniu trzeba wpisać kwotę, wartość, bo tutaj mówimy o wartościach rynkowych tutaj w tym podatku. Faktycznie tutaj podatku nie ma, no ale jest wymóg, żeby kwotę wpisać, tak? Czyli wartość rynkowa, czyli taka wartość przeciętna, cena, tak, ile można na rynku, tak, bo teraz są możliwości, tak, można sprawdzić, ile to jest warte. Czyli taka przeciętna cena rynkowa.
I wpisujemy, i składamy, tak. I też w ciągu 6 miesięcy. I jeszcze jedna ważna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Bywa tak, że na przykład w prezencie ślubnym otrzymujemy nieruchomość i rodzice jednej ze stron przekazują obojgu małżonkom tęże nieruchomość, no bo wiadomo, zaczynają nowe życie, będą budować dom, bądź też już tą działkę z domem i okazuje się, że jeżeli przekażą obojgu małżonkom, to już ten podatek wystąpi. Jedno złoży zgłoszenie, a drugie musi...
Zeznanie podatkowe właśnie. Z tego wynika. Bo trzeba właśnie zauważyć, że jest coś takiego jak grupa zerowa. Tak? To tak zwyczajowo się określa właśnie krąg osób, które mogą skorzystać z tego zwolnienia 4a, tak? Artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. I tam w tej grupie jest słowo wymienieni zstępni, czyli tą córkę, dzieci, tak, wnukowie, no ale nie ma w tej grupie zięcia...
synowej.
Synowej nie ma teściów. Czyli taka darowizna przekazana przez któregoś z rodziców, tak, jest przekazana obojgu małżonkom, powoduje, że powiedzmy u dziecka tych osób to jest zwolnione.
Czy jest zgłoszenie.
Tak, czy nie, tutaj nawet nie trzeba zgłoszenia, bo jest akt notarialny. No, natomiast zięć czy synowa już tam może wystąpić podatek. No, wystąpi podatek, bo to jest
kwota. Bez dwóch zdań
bez
wystąpi.
Bez dwóch zdań, nawet bo to przekroczy kwotę wolną i wtedy trzeba...
Bo ta kwota wolna to, przypominamy, 9600 zł.
Tak, 9607 zł, tak, na 5 lat. O.
I to w takim razie podpowiadamy... Myślę, że państwo doskonale to wiedzą, albo notariusz też podpowie, że przekazujemy na jedno dziecko własne, a dziecko własne na współmałżonka. Tylko teraz przekazujemy, tak podpowiadamy współmałżonkom, że może lepiej to zrobić od razu przy jednej wizycie do notariusza, bo różnie życie się układa i od razu dopilnować, żeby ta darowizna ze strony współmałżonka też nastąpiła. I wtedy też zgłoszeniem. A nie, nawet nie zgłoszeniem, nie, bo taka darowizna między małżonkami, również aktem notarialnym musi być potwierdzona.
Tak. To wystarczy, że jest akt notarialny i wtedy nie ma obowiązku zgłaszania tego, tak?
Dobrze, a jeżeli dziadkowie obdarowują swoje wnuki i to też właśnie sporadycznie kwotą, może jednorazowo niezbyt dużą, ale w ciągu 5 lat to się nazbiera, to... Też takie zgłoszenie w imieniu nieletnich, małoletnich dzieci musimy złożyć?
No tak, bo to, że osoba, powiedzmy, jest małoletnia, no to nie zwalnia ze zgłoszenia tego do urzędu, tylko że no to jest problem rodziców wtedy. Rodzice jako pełnomocnicy ustawowi no, mają obowiązek wtedy, działają za dziecko, które nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, składają takie zgłoszenie.
Ale warunkiem jest to, że ci dziadkowie na konto, tak?
Na konto, o tak, to cały czas, tak, jest ten warunek, że przelew na
konto.
Bo to
jak do kieszeni wesprą taką krótką darowizną, to niekoniecznie.
No tutaj najlepiej na konto, bo te konto to jest wtedy naprawdę dla urzędu najlepszy taki dowód, że jaka kwota, od kogo, dla kogo, bo to jest ważne właśnie, żeby ustalić właśnie, że to było od najbliższych, tak, tak.
O ile chodzi o pieniądze, to myślę, że może tutaj problemów takich nie być, bo nawet jeżeli będą to jakieś drobne kwoty w gotówce, to potraktujemy to jako kieszonkowe i wsparcie i prezenty. No to takie drobne, natomiast ten sprzęt elektroniczny, który teraz dziadkowie często kupują, może nie tylko dziadkowie, ale w ogóle w prezentach, okazuje się czasami, że jest bardzo cenny. I ta darowizna w ciągu paru lat może się uzbierać do tej kwoty 9607.
No, zgadza się, no bo w sumie jednorazowo to może to jest i dużo, tak, powiedzmy, no ale przez te 5 lat, no to w sumie...
No to tu rower, tutaj telefon, tutaj zaraz się uzbiera.
Zgadzają się właśnie z dziadkowie zamożni, czyli tak, ojciec właśnie, o, tutaj jeszcze kwestia komunii teraz, tak, możemy nawiązać, tak, tak.
No
tutaj,
możemy tak, właśnie no nawiązać. Właśnie, tak. Może aż takich prezentów za 9607 nie robimy swoim dzieciom komunijnym, ale być może właśnie ta pierwsza rozpoczyna ten 5-letni okres i wtedy liczymy, czy w międzyczasie za chwilę się nie pojawi właśnie jakiś telefon, jakiś komputer, jakiś laptop i tak ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka.
Zgadza się, tym bardziej, że to jest to tak...
Co prawda Urząd Skarbowy pewnie do domu nam nie przyjdzie, ale życzliwych nie brakuje, pewnie. i może mogą się zainteresować. Dobrze, czyli jeżeli darowizna rzeczy, które są sporządzane aktem notarialnym, to absolutnie nie potrzebujemy składać tutaj zgłoszenia. Mówimy o kręgu zerowym. Jeżeli krąg nie jest zerowy, to zeznanie podatkowe trzeba złożyć. Na to zeznanie podatkowe ile mamy czasu?
Na zeznanie podatkowe jest miesiąc, bo na zgłoszenie mamy 6 miesięcy, a na zeznanie podatkowe miesiąc.
Jak to?
No tak. Cały czas tak.
Tak to jest. Czyli jak coś dostajemy od osoby, która nie jest naszym rodzicem, ani dziadkiem, ani dzieckiem, no to szybciutko do urzędu i zgłaszamy w ciągu miesiąca. Jeżeli tego nie zrobimy, to co? To urząd się do nas zgłosi.
No, niezwykluczone.
I wtedy troszkę gorzej?
Wtedy tak, no trzeba powiedzieć, że jest, jeżeli urząd się dowie, tak, i zapyta, tak, o to, to wtedy wchodzi w grę też stawka karna 20%.
To na tym postawmy tutaj tak. Na razie kropkę, za chwilę przejdziemy do spadków. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatku od spadków i darowizn. Państwo mają i spadki, i darowizny, ale pytanie pierwsze, najpierw dotyczące darowizny. Kiedy pani by przepisała nieruchomość, dom i gospodarstwo rolne na swoje córki, aktem notarialnym oczywiście, bo no żadnej innej możliwości nie ma, to córki nie muszą z tym robić już nic, prawda?
Nie, jeżeli pani by przepisała tytuł własności do tej nieruchomości czy do gospodarstwa rolnego już, nazwijmy to tak, w trakcie jeszcze za swego życia, czyli mamy do czynienia z przekazaniem prawa własności na te córki i one już się w tym momencie stają właścicielami. W związku z tym, że było w formie aktu notarialnego, nie muszą tego zgłaszać.
W momencie, kiedy byłoby to na przykład zapis testamentowy bądź dziedziczenie ustawowe, to jeżeli pani tutaj nie dopytaliśmy, jeżeli pani ma tylko te dwie córki, to i tak te dwie córki pewnie
tak,
by dziedziczyły, prawda?
Z mocy prawa one są, no ewentualnie jeszcze małżonek pani ewentualnie, jeżeli żyje, no to wtedy on jeszcze w jakimś udziale dziedziczy, ale generalnie jeżeli tylko spadkobiercami są dwie córki, to one i tak z mocy prawa będą dziedziczyły ten majątek.
Tak, tylko różnica polega na tym, że wtedy rzeczywiście albo w sądzie, albo u notariusza poświadczenie nabycia spadku, albo stwierdzenie nabycia spadku tak. W sądzie i dopiero wtedy składa się wtedy trzeba złożyć zgłoszenie, prawda? Bo tutaj notariusz nie przepisuje w żaden sposób, ani sąd na nas własności, tylko stwierdza, że nabycie, mamy udział.
Tak, jeżeli tu należy pamiętać, to wchodzą dodatkowe terminy informacyjne, jeżeli mamy do czynienia ze spadkiem i mamy to na podstawie umowy poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, czyli od tego momentu stwierdzenia poświadczenia liczymy 6 miesięcy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdy występujemy do sądu, żeby sąd stwierdził potwierdził nabycie spadku przez nas, na prawo nasze do tego spadku, wówczas mamy 6 miesięcy, ale od momentu uprawomocnienia się tego postanowienia sądu. Tu jest taka różnica, że
troszeczkę
dłużej mamy z uwagi na to, że musi wejść do obrotu prawnego takie postanowienie sądu.
Czyli doradzając pani, w zasadzie nie doradzimy, ale powiemy, jakie są możliwości. Jeżeli pani teraz za życia swego przekaże nieruchomość darowizną obu córkom, no to aktem notarialnym i z żadnego zgłoszenia i niczego nie trzeba. Jeżeli będzie to dopiero w trakcie dziedziczenia, to sprawa jest taka sama. Córki dostaną mieszkanie i gospodarstwo, tyle że będą musiały stwierdzić w sądzie, że po pani dziedziczą, bądź też poświadczyć to zgodnie u notariusza. No i teraz wybór należy do pani oczywiście, jaką formę wybrać. Jeszcze chciałam tylko tutaj zaznaczyć, że jeżeli byłaby to umowa dożywocia, to wtedy nie mówimy o darowiźnie, prawda? I wtedy chyba jakiś podatek mógłby wystąpić. Ale drugie pytanie od naszej słuchaczki dotyczące pożyczki. Nie wiem dlaczego, pojawiła się tutaj kwota 100 tysięcy i myślę, że to warto wytłumaczyć, że jeżeli chodzi o to zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w kręgu zerowym, to my nie mówimy o żadnej górnej kwocie, prawda? Mówiliśmy tylko o zgłoszeniu i o dolnej kwocie, od której musimy zaczynać te zgłoszenia.
Tak, to jest zwolnienie, znaczy tutaj bez limitów, nie ma żadnych limitów, to trzeba tylko zgłosić.
Jak się ma, to się da.
Tak. Tutaj to.
I jeżeli dotrzymamy tego terminu sześciomiesięcznego, na pewno po prostu to zwolnienie będzie. Ale pani pytała nas o pożyczkę. Jeżeli owe 100 tysięcy złotych pożyczy swoim dzieciom, to właśnie, to co?
No to wtedy jest trochę inaczej, tak? To znaczy jest też to zwolnione pod warunkiem, że się zgłosi do urzędu w ciągu 14 dni. Więc tutaj...
Taką pożyczkę.
Pożyczkę, tak, na druku PCC3 i trzeba też udokumentować, czyli przelew na konto.
I trzeba wytłumaczyć, po co ta pożyczka?
Nie. Akurat nie.
Na jakie cele nasze dziecko to pożyczkę nie bierze, konieczne. To już nie ma znaczenia.
Tylko oczywiście tutaj mówimy cały czas właśnie o tym krągu grupa zero, tak, z podatku od spadków i darowizn. Czyli jeżeli pomiędzy na najbliższą rodziną, tak, jest to pożyczane, to zgłaszamy, tak.
No tylko tutaj te terminy, prawda? Tak, jeżeli nazwiemy to pożyczką, tak, to pamiętajmy, że to 14 dni, tak, a jeżeli darowizną, to mamy tutaj...
Właśnie w podatku od czynności zdecydowanie krótszy i to pułapka może być. Tak.
No właśnie, tak, dokładnie. Tak, no to wtedy będziemy musieli przechrzcić pożyczkę na darowiznę. Z korzyścią dla dziecka, a dla nas, decyzja nasza, prawda? Na ile wierzymy i na ile chcemy z powrotem tych pieniędzy. Jeszcze zanim przejdziemy do podatku od spadków, który jest taki sam, czyli też możemy skorzystać ze zwolnienia, dziedziczymy, stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, uprawomocnione, pół roku na zgłoszenie i w zasadzie nawet nie dziedzicząc nic, a tylko wiedząc, że coś odziedziczyliśmy, ten obowiązek i tak musimy wykonać. To co my w tym zgłoszeniu wykazujemy? Te części ułamkowe tego, co odziedziczyliśmy przykładowo?
Tak, bo tutaj... W tym druku, tak, jest właśnie miejsce na wpisanie tych konkretnych przedmiotów, tak, udziałów, tak, i też możemy wpisać te udziały, jakie nabyliśmy. I musimy te udziały wycenić właśnie, podać, wskazać wartość rynkową.
Tak. I to warto tutaj też podkreślić moim zdaniem, że to jest ten moment stwierdzenia nabycia spadku, bo nam się wydaje, że dopiero potem pójdziemy do notariusza, poprzepisujemy różne części majątku na siebie, poczekamy, aż ktoś przyjdzie z zagranicy, jeszcze tak to tutaj poumawiamy. Pół roku minęło i się zdziwimy, że oto nie zgłoszenie wypełniamy, a deklarację podatkową.
Zgadza się, tak. To jest pół roku i tutaj ten termin się nie przesuwa, tak, się nie zawiesza, tak, on biegnie cały czas.
I
tak,
to jest nie dział spadku, a stwierdzenie nabycia spadku. Tak, państwo tutaj muszą mieć świadomość tego.
Bo dodam jeszcze, bo czasami właśnie osoby wskazują, że dopiero z działem spadku tak naprawdę będą wiedziały, co mają konkretnie, a tak trzeba tutaj uprzedzić, że dział spadku nie ma wpływu na opodatkowanie nabycia spadku. Opodatkowujemy nabycie spadku, a dział spadku to jest już czynność późniejsza, nie mająca wpływu.
Bo tak w zasadzie w stwierdzeniu nabycia spadku, to my tak do końca nie wiemy, co myśmy odziedziczyli. Że pewnie jakieś składowe takie ważniejsze to zostaną wymienione, a to, co jeszcze się okaże, to jeszcze się okaże. A jak to wyceniać, jaką część wyceniać, tą swoją część, prawda, wpisywać tam wartości w tej deklaracji, w tym zgłoszeniu.
Wyceniamy to, co...
Czyli jedną trzecią przykładowo z mieszkania, tak, bądź też jedną piątą z mieszkania, w zależności od tego, ile żeśmy tutaj odziedziczyli. I w momencie, kiedy będziemy to przepisywać między sobą w darowiźnie, już dzieląc ten spadek, nie czekając na sąd, tylko w darowiźnie, no to wtedy już nie wypełniamy tego zgłoszenia po raz kolejny darowiznowego, bo tutaj nam notariusz tę sprawę załatwi. Problemem jest tylko to jeszcze, proszę państwa, że tak stwierdzenie nabycia spadku możemy mieć i może się okazać, że mimo, że jesteśmy w tym kręgu zerowym, podatek i tak wystąpi. Dlaczego? Zaraz o tym powiemy. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach od spadków i darowizn. Przekonujemy państwa, że te terminy są bardzo ważne. Ten sześciomiesięczny w grupie zerowej bardzo ważny, nieprzywracalny, zawity do tego, żeby podatku nie zapłacić. I mówimy teraz o spadku. I w spadku jest trochę inaczej. Był taki czas w naszym życiu, że podatek od spadków i darowizn obowiązywał również w tej grupie zerowej, o której mówimy teraz, że ta deklaracja nas zwalnia z tego. I idąc zrobić stwierdzenie nabycia spadku, na przykład po swoim zmarłym rodzicu, może się okazać, że po jego rodzicach jeszcze nie było zrobione stwierdzenie nabycia spadku, albo po jeszcze kimś tam. I to się tak zaczynamy cofać i cofać i cofać, porządkujemy swoje sprawy. I dawno zmarli rodzice, dopiero w momencie oczywiście porządkujemy je kiedy? W momencie, kiedy chcemy coś zrobić z nieruchomością, którą aktualnie posiadamy i z którą coś chcemy zrobić, czyli na przykład sprzedać. I ona musi mieć wszystko uregulowany, ważny stan prawny. No właśnie, i kiedy nastąpił ten szczęśliwy moment, że no już zwolnienie od spadków i darowizn na podstawie 6-miesięcznego zgłoszenia nastąpiło?
Tutaj
dawno, dawno?
Generalnie tak, bo zmiana przepisów nastąpiła począwszy od 2007 roku, czyli ta data graniczna, czyli tak możemy powiedzieć, że dosyć dawno to było, ale jeżeli bierzemy pod uwagę nieuregulowane kwestie spadkowe, więc może się okazać niejednokrotnie, że jeszcze mamy do czynienia z obowiązkiem wzięcia pod uwagę takiego stanu faktycznego, jaki obowiązywał na dzień śmierci spadkodawcy. Jeżeli rozliczamy właśnie spadek i nasz spadkodawca zmarł przed 2007 rokiem, bierzemy z tamtego stanu prawnego przepisy, a niestety w tamtym stanie prawnym nie było tego zwolnienia, o którym mówimy, czyli dla tej grupy zerowej. I w takiej sytuacji, jeżeli będziemy dostaniemy w spadku jakieś przedmioty, nieruchomości, wówczas będzie to podlegało opodatkowaniu według stawki jak dla pierwszej grupy podatkowej.
A w ówczesnym stanie prawnym, tym sprzed 2007 roku, to również mieliśmy to zwolnienie dla pierwszej grupy, prawda? Wtedy nie mówiliśmy o jakiejś zerowej?
Nie, wtedy...
Nie. Płaciliśmy podatek,
tak,
oczywiście,
nie
ale...
Zwolnienia, nie było tego zwolnienia pod warunkiem poinformowania w ciągu...
W ogóle nie
w ciągu 6-miesięcznych. W pierwszej fazie, jak weszły przepisy nowe, ten krótszy był termin, bo był tylko jednego miesiąca, później ten został wydłużony do 6 miesięcy.
Czyli w momencie, kiedy nasz spadkodawca zmarł przed 2007 rokiem, obowiązek zapłacenia podatku mamy. Na pewno. Chyba, że się zmieścimy w kwocie wolnej od podatku, ale ona jest 9, pewnie 600 i 0,7, taka i wtedy, taka i teraz, tak?
To znaczy tak, bo dawno temu te kwoty się zmieniały, ale ta, która jest obecnie, nasza obowiązuje od dawna, tak?
I w momencie, kiedy takie stwierdzenie nabycia spadku otrzymamy, to mamy ile? Miesiąc, tak? Żeby złożyć wniosek, złożyć deklarację podatkową i zapłacić ten podatek. A co, jak nie zrobimy tego? To zróbmy jak najszybciej.
Tak.
To zróbmy to jak najszybciej z Urzędem Skarbowym, rozliczać się trzeba. Jeśli mają państwo jeszcze jakieś wątpliwości, to już ich niestety dzisiaj nie rozwiejemy, ale na pewno w kolejnej audycji Masz Prawo i w kolejnej środzie podatkowej będziemy mogli porozmawiać o podatkach, chociaż na tę środę czerwcową to zaplanowałam te zmiany, które od 1 lipca będą obowiązywały, czyli niższy podatek, który będziemy płacili dochodowy i zmiany, które w tym roku podatkowym jeszcze wejdą w życie. Dziękuję serdecznie. Moimi państwa gośćmi byli dziś pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nie porozmawialiśmy w ogóle, co zrobić, jak się odziedziczy mieszkanie i chce się już szybko sprzedać. Pan Dariusz Stojak, starszy ekspert skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, również serdecznie dziękuję. Wiele tematów jeszcze zostało do omówienia, które na pewno w audycji Masz Prawo powrócą. To państwu obiecuję, widzę po tym migającym telefonie, że państwo tego potrzebują.